Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat na eurodeputowanego i były szef MSWiA. Witam, panie ministrze.
Wszystko się zgadza, dzień dobry.
Będzie, język śląski nie będzie drugim językiem regionalnym. Kolejna rzecz, której nie udało wam się dowieść z powodu weta prezydenta?
Będzie, tylko za kilkanaście miesięcy. Kadencja pana prezydenta jest już na ukończeniu, tak bym powiedział. Pan minister Mastalarek mówił ostatnio, tylko jeszcze 14 miesięcy. To jest tylko 14 miesięcy.
Ale dopiero wtedy?
No, wie pan, no, mamy prezydenta, który okazuje się, że nie lubi kolejnej grupy Polaków, bo on atakował kiedyś Polaków LGBT, atakował niegłosujących na PiS, teraz atakuje Ślązaków.
Pan prezydent odpowiedziałby panu ministrowi, że wy dla odmiany ulegacie wojnie hybrydowej w tej sprawie. Zacytuję pana prezydenta: nie dające się wykluczyć działania hybrydowe, jakie mogą być podjęte w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, związane z prowadzoną wojną za wschodnią granicą, nakazują szczególną dbałość o zachowanie tożsamości narodowej, ochronie zachowania tożsamości narodowej, służy w szczególności pielęgnowanie języka ojczystego.
Myślę, że to nie jest najlepszy tydzień pana prezydenta po niezbyt rozsądnej wypowiedzi o programie samolot w każdym hangarze dla każdego Polaka. Teraz coś takiego. Żenująca wypowiedź.
Żenująca dlaczego?
Tak, żenująca, no bo wie pan...
To jest atak na Ślązaków. Ja czytałem takie wypowiedzi Ślązaków, którzy mówią, to jest smutne dla nas.
No bo to jest smutne. To jest smutne i nie ma nic wspólnego z wojną hybrydową. Wie pan, wojna hybrydowa dzieje się na naszej wschodniej granicy. Wojna hybrydowa dzieje się w tym obszarze służby kontra agenci szpiedzy i tam nie widzę jakiejś nadzwyczajnej aktywności pana prezydenta. On raczej zajmuje się tym, żeby sypać piach w tryby rządowi.
A będzie przełamanie weta? Będzie się próbować chociaż?
Na razie arytmetyka pewnie pokazuje, że jest to bardzo, bardzo trudne. Ale tak jak powiedziałem, wszystkie nasze obietnice w tej kadencji zrealizujemy. Tych, których musimy przeprosić.
Tylko niektóre za 14 miesięcy.
Panie redaktorze, takie są koszty czasami demokracji i tego, że prezydent zamiast współpracować z rządem, chce robić kosztem Polaków.
To ja wrócę do niektórych z waszych obietnic. Obietnic jest na przykład zmiana ustawy aborcyjnej i tu chyba nawet, kiedy będzie inny prezydent, możecie nie mieć większości.
Będziemy na pewno przekonywać naszych partnerów w ramach koalicji rządzącej. Zresztą wiele udało się już zrobić, proszę pamiętać, jeżeli chodzi o rozporządzenia pani minister Izabeli Leszczyny.
Ale mówi pan tak, o pigułce dzień po, kilkanaście aptek w Warszawie się na to zgodziło, to nie będzie, jest przełom.
Nie, to jest pierwszy krok. Może nie tak duży krok, jakbyśmy chcieli zrobić, ale pierwszy krok. Natomiast jeżeli pytam mnie pan, czy dowieziemy wszystkie obietnice wyborcze, tak dowieziemy.
Tylko może w następnej kadencji.
W tej kadencji, panie redaktorze, jestem bardziej optymistyczny.
Ja akurat mam inne opinie zakładam w tej sprawie, ale powiem, umiem liczyć i wiem, że PSL nie ma żadnego interesu, żeby się upodobnić do Koalicji Obywatelskiej.
Ale świat
się różnić.
Ale świat się zmienia, panie redaktorze. To, co
na razie PSL nawet jest przeciwko związkom partnerskim.
Proszę pamiętać, że to, co kiedyś było wyznacznikiem, powiedziałbym, lewicowości bądź prawicowości, teraz jest na całym świecie wyznacznikiem jakiegoś centrum.
Więc polityki tożsamościowe też się zmieniają.
Tak, ma pan rację, natomiast ja tutaj wierzę w naszych partnerów koalicyjnych.
Będzie mianka? Platforma wyprzedzi w końcu PiS?
Chcielibyśmy, aby te wybory zakończyły się sukcesem Koalicji Obywatelskiej. Jest na to duża szansa. Niewątpliwie
dzisiejsze sondaże dają nadzieję Koalicji Obywatelskiej. Niektórych mówią, że macie procent więcej, niektóre mówią, że tak bym powiedział.
Panie redaktorze, ja zawsze podchodzę do tej polityki sondażowej bardzo, bardzo ostrożnie, bo już było kilka razy tak, że różne partie polityczne cieszyły się z sondaża, potem...
I to do końca walka?
Tak, będzie do końca walka, będziemy walczyć o każdy głos i ta mobilizacja jest szalenie istotna. Ale wykorzystam, proszę wybaczyć, antenę tak zacnego radia i powiem, szanowni państwo, właśnie dlatego, że jest tak blisko, każdy głos jest na wagę złota. Idźcie głosować 9 czerwca.
Co to powtarza. Wśród naszych słuchaczy są też wyborcy PiS-u, niech pan pamięta.
Ale zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ten akt głosowania jest szalenie istotny i te wybory są szalenie istotne, bo one odpowiedzą tak naprawdę, jak bezpieczna będzie Polska i czy będzie na zachodzie, czy na wschodzie Europy.
Do tych wyborów za chwilę wrócimy, taśmem razem załatwił sprawę?
Nie, to nie jest kwestia załatwienia sprawy, to jest kwestia rozliczenia złodziejstwa, bo to, co widzimy na tych taśmach, to jest obraz jakiejś degrengolady obozu władzy i złodziejstwa. No normalnego, dobrze, ale, ordynarnego złodziejstwa.
Ale panie pośle, te taśmy nie trafiły do mediów dlatego, że chcecie rozliczać, tylko dlatego, że wiecie, że to będzie miało też wpływ, bo rozliczają sądy, nie media.
I prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. Jest już pierwszy wniosek wobec o uchylenie immunitetu wobec jednego z polityków Solidarnej Polski, suwerennej, tak? Wprawdzie nie w tej sprawie, ale to jest nadal Fundusz Sprawiedliwości.
Chodzi o Pegasusa, zakup Pegasusa.
Ale też z Funduszu Sprawiedliwości, więc bardzo podobna mechanika.
Będą następne działań. Wnioski?
No jestem przekonany, że tak. Zdziwiłbym się, jakby nie było.
Marcin Romanowski?
Nie pracuję w prokuraturze. Natomiast jeżeli pyta mnie pan o moją ocenę tych taśm, to tak jak powiedziałem, degrengolada, upadek, w ogóle coś niesamowitego, że tacy ludzie mogli być w Ministerstwie Sprawiedliwości i w świetle tych taśm, tak, wobec tych panów, o których pan mówi, powinny być takie wnioski.
Areszt później także, jeśli...
A to ja nie wiem, to tak jak powiedziałem, to cały czas mnie chce pan wepchnąć w taką rozmowę, że jakbym był... Albo pracował w prokuraturze, albo coś więcej wiedział. Nie wiem.
Ale jako ocenę polityczną. Słychał pan tych taśm, wie pan, jak to wyglądało. Więc pytanie, czy...
Na pewno w tym kontekście...
No bo już są ludzie w areszcie, więc pytanie, dlaczego oni siedzą, a politycy, którzy ich w to wpuścili, mają być na wolności.
To będzie ocena prokuratury. Ja uważam, że sprawa jest bardzo, bardzo poważna, bo ona tak naprawdę dotyczy takiego quasi-mafijnego układu, w którym pieniądze państwowe są rozdawane poza jakąkolwiek kontrolą. I wie pan, ja mam wrażenie, że w ogóle za czasów PiS to się potworzyły takie enklawy. Suwerenna Polska zajęła się Funduszem Sprawiedliwości. Partia, ona chyba Republikanie się nazywała, nie pamiętam, bo to taka dość niszowa partia.
Nazwę.
Tak, ale dość niszowa partia. Zajęła się wyprowadzaniem pieniędzy z NCBiR-u. No można powiedzieć, każdy miał swoją dojną krowę, którą za wszelką cenę chciała...
To jeszcze pytanie. Pana zdaniem PiS i Suwerenna Polska rozstaną się po tych wyborach?
Ja uważam, że Jarosław Kaczyński na koniec, pewnie po tych wyborach, wykorzysta okazję, żeby pozbyć się suwerennej Polski.
To
zresztą
może wielki
dar
Romana Giertycha dla Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, to raczej ucieczka. Ucieczka Jarosława Kaczyńskiego przed odpowiedzialnością, bo on jest także za to odpowiedzialny. Nie zapominajmy o tym.
On odpowie za tę decyzję, odpowiada Zbigniew Ziobro.
Nie, on odpowiada, bo to on jest ojcem chrzestnym tego układu. To on na to pozwalał. To on był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Wie pan, w kraju, w którym Jarosław Kaczyński miał wiedzę i służby rządzone przez PiS podsłuchiwały polityków opozycji, podsłuchiwały własnych posłów. Naprawdę tylko dziecko może uwierzyć w to, że Jarosław Kaczyński nie wiedział, co dzieje się w funduszu.
Będzie ściągać pieniądze, które zostały przekazane przez Fundusz Sprawiedliwości tym podmiotom, którym się nie należało?
Ja czekam spokojnie na postępowanie prokuratury i wtedy będziemy podejmować decyzję. Wie pan, tu kwestia rozliczenia jest kwestią zasadniczą.
Pushbacki są już dobre?
Nie, panie redaktorze, w ogóle nie w tej kategorii. Nigdy nie uważaliśmy, że pushbacki jako zasada są czymś dobrym. Natomiast są czymś, z czego w tej sytuacji nie da się niestety
zrezygnować. Nie da się zrezygnować.
Nie da się zrezygnować. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jako człowiek, który nadzorował Straż Graniczną przez ostatnie 5 miesięcy.
No właśnie, 15 grudnia mówił pan ubiegłego roku, że bezpieczeństwo nie wyklucza elementarnego człowieczeństwa.
Tak.
Jest elementarne człowieczeństwo
na granicy. I się
podpisuję
pod tym, dlatego gdy ja zostałem szefem MSWiA i wiceszefem został minister Maciej Duszczyk, wprowadziliśmy grupy poszukiwawcze, wprowadziliśmy znacznie inne procedury, lepsze procedury, jeżeli chodzi o pomoc tym osobom, które naprawdę potrzebują pomocy. Wie pan, proszę jedno zdanie dosłownie.
Ale zaraz pan powie to jedno zdanie. Ja się muszę pożegnać ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych i będę się dalej pytał o pushbacki. No dobrze,
to jedno zdanie. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, kilka tygodni temu była taka sytuacja, że, to zresztą aktywiści o tym pisali, że kobieta bodajże z Eritrei, jak pamiętam, urodziła dziecko i była w bardzo trudnej sytuacji. Trafiła do szpitala, odwieźli ją tam funkcjonariusze Straży Granicznej. Więc chyba czujemy tą różnicę pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. Zresztą, żeby było jasne, bo ja chcę to bardzo jasno powiedzieć. Funkcjonariusze Straży Granicznej są od tego, żeby bronić naszej granicy. Oni wykonują swoją robotę. Ale to, co się zasadniczo zmieniło, to język polityki, język osób, które nadzorują dzisiaj Straż Graniczną, służby graniczne.
Panie ministrze, ale wolontariusze mówią, że właśnie się niewiele zmieniło. Okay, mówią o 3000 osób, które były pushbackowane. Tak, mówią o ludziach, o kobiecie, która była przepychana przez dziurę w murze, nieprzytomna. No, to nie są jakieś radykalne
zmiany.
Wie pan
zmiany. Co? Ja kilka razy podczas ostatnich moich tygodni w resorcie, też od różnego rodzaju bardzo zasłużonych osób dostawiałem informacje, że przy danym słupie granicznym czekają osoby, które są w bardzo ciężkiej sytuacji. Rozmawiałem z komendantem Baganem, który przekazywał tą informację swoim współpracownikom. Okazywało się, że tam nikogo nie ma. Ja podchodzę z wielkim szacunkiem do pracy wolontariuszy. Oni są takim rodzajem sumienia narodowego w tej sprawie. Natomiast dajmy pogranicznikom wykonywać swoją robotę. Oni są od tego, żeby bronić naszej granicy. Dziś kwestia uchodźców wykorzystywana jest do prowadzenia wojny hybrydowej.
Powiedział pan, ale to samo mówił PiS. To nie, znaczy, tu sytuacja redaktorze, się nie zmieniła. Mówił o wojnie hybrydowej.
Ale, panie redaktorze, a pamięta pan, bo na siłę chce pan powiedzieć, że jest tak samo. Ja mówię, że nie jest tak samo.
Panie ministrze, ja chcę tylko powiedzieć, że retoryka może się zmieniła, ale działania są bardzo podobne.
Nie są bardzo podobne, bo mówię o tych grupach poszukiwawczych.
No to proszę powiedzieć, czym się różni.
Mówię o tych grupach poszukiwawczych. To jest coś, co wprowadził pan minister Duszczyk. Mówi o wzmocnionych patrolach policji, które zwalczają z ludzi, którzy czerpią, którzy zarabiają pieniądze na nielegalnym handlu ludźmi. I wreszcie pamięta pan taką konferencję prasową dwóch ministrów PiS-u. Na pewno pan Błaszczak i pan Kamiński.
Słynna konferencja. Pan,
to mówiło wszystko o stosunku tamtej władzy do tej kwestii. Jak oni w sposób taki brutalny, ordynarny wykorzystywali to do polityki. Musi pan przyznać, panie redaktorze, że czegoś takiego
zmieniło,
nigdy...
Ale retoryka się zmieniła. Ja nie będę się spierał o to. Natomiast powiem tak, pamiętam też wypowiedzi Donalda Tuska, który protestował przeciwko budowaniu muru. Teraz mówi, trzeba go wzmocnić.
Panie redaktorze, powiem więcej. No, pan premier Donald Tusk mówił bardzo jasno, że jak PiS coś buduje, to będzie nieskuteczne. I jest nieskuteczne. Proszę mi wierzyć, że jest nieskuteczne.
Ale protestował także przeciwko samej budowie. Teraz już mówi, jest potrzebne. Czyli trochę to wygląda w ten sposób. Doszliście do władzy, zobaczyliście, co się dzieje i zmieniliście zdanie.
Nie, mówimy, chcemy odpowiedzialnie odpowiadać na potrzeby polskiego bezpieczeństwa. Donald Tusk, mówiliśmy bardzo jasno, może inaczej, panie redaktorze. Ja wielokrotnie mówiłem, że PiS wyda gigantyczne pieniądze. Okaże się, że jest to nieprzemyślane, nieprzygotowane, głupio wydane. No i tak jest. Wie pan, jeżeli dziś mamy do czynienia z sytuacją, a widziałem to na własne oczy, że przęsła tej konstrukcji, tego płotu, jak mówi PiS, są rozchylane zwykłym lewarkiem przez 20 sekund, to gdzie jest skuteczność tej zapory? I jak
panie
my jesteśmy odpowiedzialni?
Czy istnieje możliwość zbudowania zapory, która będzie w 100% skuteczna? Nie, amerykańska jest nieskuteczna.
W 100% nie, ale istnieje szansa zbudowania takiej zapory, którą trudno będzie sforsować, a nie sforsować ją można przez 20 sekund zwykłym lewarkiem.
Agnieszka Holland, która była w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że wszyscy politycy koalicji ją popierali, ale mówi o was, to jest mieszanka hipokryzji i totalnego egoizmu.
Nie zgadzam się z tymi słowami. Zresztą, tak jak mówię, my musimy gdzieś wyważać dwie racje, panie redaktorze. Jedną racją to jest oczywiście kwestia człowieczeństwa, kwestia ochrony praw człowieka. Z drugiej strony musimy wyważać, mieć na szali to najważniejszą kwestię, czyli bezpieczeństwo. I dziś służby państwowe, w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, muszą bezpieczeństwo stawać na pierwszym planie.
Będziecie przepraszać strażników granicznych? Dzisiaj zaapelował o to Straż Graniczną, zaapelował to Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński, jeżeli chce przepraszać strażników granicznych, to ma za co, bo wciągnął ich w brudną grę polityczną. Ja, wie pan, ja spotykałem się ze strażnikami granicznymi, wiem, jaką oni fantastyczną robotę wykonują, ważną robotę wykonują i ja wielokrotnie im dziękowałem. I na ręce ich dowódców, i na ręce ich samych, bo byłem w podlaskim oddziale
Straży Granicznej. Jarosław Kaczyński też im dziękował, ale teraz apeluję do was, żebyście przeprosili, bo Donald Tusk ogłaszał się obrońcą granicy, ogłasza się, a obrażał, wyśmiewał, zwalczał ochronę granicy wtedy, gdy PiS było przy władzy, mówił
to ja mówię z pełną odpowiedzialnością, panie pośle prezesie Kaczyński. Proszę przeprosić strażników granicznych za to, że wciągał ich pan do brudnej gry politycznej. Bo ja słyszałem od polityków PiS-u takie hasło, murem za polskim mundurem. A potem jak policjanci bronili polskiego porządku publicznego w Warszawie, to ci sami politycy z PiS-u, którzy mówili murem za polskim mundurem, tych policjantów atakowali.
Zamieniliście się miejscami, to jest bardzo typowe.
Nie, panie redaktorze, nie zamieniliśmy. To jest bardzo uproszczone myślenie. Wie pan, ja mówię o realnej ocenie, że jeżeli polski mundur jest atakowany przez chuliganów, to trzeba reagować. i wtedy trzeba stanąć po stronie.
Panie pośle, ale politycy PiS-u odpowiedzą, to nie byli chuligani, to byli albo prowokatorzy, albo porządni rodzice.
Panie redaktorze, ja pamiętam, taka jest słynne wydarzenie, określane nawet chyba na Wikipedii, ktoś to wpisał jako bitwa pod Empikiem, pamięta pan?
A, pamiętam oczywiście.
I wtedy policja zadziałała dość twardo. I wtedy nie przypominam sobie, żebyśmy bardzo jasno mówiliśmy, że policja ma reagować, jak jest atakowana.
To teraz pytanie o twardą reakcję. Mieliśmy wczoraj wydarzenie dramatyczne na granicy. Strażnik graniczny został raniony. Część z liderów opinii, także część z polityków mówi, w takich sytuacjach Straż Graniczna powinna mieć prawo użycia broni, powinna strzelać. Powinna?
No, panie redaktorze, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja myślę, że nie powinniśmy na razie rozmawiać o przekroczeniu takiej, bo to jest cienka granica, bo po pierwszej takiej sytuacji po prostu może być więcej. Ja jestem przekonany, jest jeszcze rozwiązanie pośrednie, na przykład broń gładkolufowa i może takie rzeczy w takiej sytuacji.
I tak powinno być wtedy? No bo to jest bardzo skomplikowane, są procedury użycia broni.
A z drugiej strony
bardzo łatwo nadużycia.
Cieszę się, że pan to mówi, tak, dlatego podchodzę do tego bardzo delikatnie, jak pan widzi. Ja wiem, że są takie sytuacje, że na pewno presja migracyjna i agresja ze strony tych, którzy często są inspirowani przez białoruskie służby, wzrasta. I myślę, że musimy być na różne scenariusze tam przygotowani.
A z drugiej strony pamiętajmy, użycie broni to jest wymarzona sytuacja, nawet gładkolufowej, dla propagandy białoruskiej.
Tak, ma pan rację, dlatego mówię, że musi być to bardzo, bardzo... musimy w tej sprawie, myślę, że słyszał pan to w odpowiedzi na to pierwotne
tak,
pytanie,
bardzo jest pan ostrożny. Dobrze, jesteśmy bezpieczni, bo to jest też pytanie, które wielu ludzi sobie zadaje. Słyszymy cały czas o demaskowaniu siatek, które miały podpalać różne miejsca w Polsce i wielu Polaków zadaje sobie pytanie, jesteśmy bezpieczni?
Żyjemy w trudnych, niebezpiecznych czasach. Niebezpieczeństwa mogą się pojawiać. Dobrze, służby z nimi walczą. I widać, walczą skutecznie. Natomiast, wie pan, zadał pan takie
trochę
pytanie...
Trochę pytam o to dlatego,
nie,
że...
Nie, ale bo zadał pan jest, pytanie, czy... Jest... Bo wie pan, bo to jest takie pytanie, jak pan zapytał o ten płot, zaporę pisowską na granicy, czy jest zapora w 100% skuteczna. I odpowiedź jest oczywiście, nie że jest. Nie ma. Więc nie w tak niebezpiecznych czasach nie można odpowiedzieć, że jesteśmy
ale
w 100%.
Ja
ale
panie...
jesteśmy bezpieczniejsi, niż byliśmy kilka
zadałem
miesięcy temu.
Zadałem o to
temu.
Pytanie, panie ministrze, między innymi dlatego, że jest pewnie wielu także wyborców Koalicji Obywatelskiej zadaje sobie pytanie, wielu naszych słuchaczy, czy w tak niebezpiecznych czasach to dobrze, że zmienia się minister spraw wewnętrznych i administracji i to po 5 miesiącach.
Rozumiem, że nawiązuje pan do mojego kandydowania.
Ale oczywiście, że tak.
Wie pan, zastąpiła mnie osoba szalenie doświadczona, z którą współpracowaliśmy przez wiele lat, która ma, mówię tu o panu ministrze Siemoniaku, doświadczenie w pracy ministerialnej i która też przychodzi w innej sytuacji w resorcie. Wie pan, ja mogę powiedzieć, że te pierwsze pięć miesięcy, to był najtrudniejszy okres.
Był pan z leżakiem, jak niektórzy mówią?
Z leżakiem?
Z deżakiem.
Nie, byłem...
Kogo można potem wymienić, jak już zrobi brudną robotę.
Byłem człowiekiem, który przez 5 miesięcy podejmował często bardzo trudne decyzje. Nie wszystkim one się podobały, ale były zawsze nakierowane na bezpieczeństwo Polaków i na rozliczanie, i na twarde egzekwowanie prawa. Dziś mogę powiedzieć, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że mój następca, któremu życzę powodzenia i bardzo mocno trzymam za niego kciuki, wiem, że to właściwa osoba, ma pole wyczyszczone do tego, aby wprowadzać ważne dla policji, dla Straży Granicznej zmiany.
Ale co takiego jest w Parlamencie Europejskim, że on jest ważniejszy, bycie eurodeputowanym, niż bycie ministrem spraw wewnętrznych?
Są sprawy, panie redaktorze, o polskie bezpieczeństwo walczyć należy i trzeba w różnych miejscach. Po 5 miesiącach bycia szefem MSWiA, ale też po wielu latach zajmowania się kwestiami bezpieczeństwa, bo o tym też warto powiedzieć. Uznaliśmy po rozmowie z panem premierem Donaldem Tuskiem, że są takie kwestie, chociażby finansowanie bezpieczeństwa, projektów dotyczących bezpieczeństwa, jak chociażby polityka migracyjna od strony bezpieczeństwa, że warto polskie stanowisko...
A nie czuje się pan zesłany na cmentarzysko politycznych słów? To cytat z pana partyjnego kolegi.
Wiem, że to z Bartka... Sienkiewicza Bartek, zresztą po pradziadku ma bardzo barwny język, więc tak.
Ale powiedział to kilka tygodni przed tym, jak sam wystartował do tego cmentarzyska.
Ale to żeby być precyzyjny, wie pan, nie czuję się nigdzie zesłany, bo to jest pomysł, decyzja.
Ale pieniądze.
pomysł, decyzja, którą sam podjąłem i to ja przyszedłem do pana premiera Donalda Tuska z tą kwestią, więc musiałbym uznać, że sam siebie zespałem.
Się pytam, dlaczego? To znaczy minister spraw wewnętrznych i administracji ma potężną władzę, potężną odpowiedzialność. Eurodeputowany, niezależnie od tego, że może na pewne rzeczy wpływać, to jest naprawdę niewielki wpływ na politykę europejską.
Wybory to jest kwestia bardzo ważna i wpływ na politykę europejską i na bezpieczeństwo Polski też bardzo znaczący.
Jest pan jednym z kilkuset polityków bardzo różnych.
Tak, ma pan rację, ale fundamentalną kwestią będą kwestie na przykład dotyczące szczelności granic Unii Europejskiej, wie pan.
No, jeżeli w tej sprawie, jak się patrzeć na polityków zachodnioeuropejskich i naszych, to wszyscy są zgodni. Znaczy naprawdę
tak?
Nieliczne siły mówią, że nie muszą...
Nie, panie redaktorze, to muszę powiedzieć, że rozumiem, skąd wynika takie stwierdzenie, ale to jest, proszę wybaczyć, ale trochę nieprawdziwa rzeczywistość.
Się pan
nie,
powiedzi.
Nieprawdziwa rzeczywistość, bo jak rozmawiałem z partnerami naszymi, moimi odpowiednikami z Hiszpanii, Francji, Włoch, oni o migracji mówią z perspektywy Morza Śródziemnego.
Ale też są na tym, żeby granica była szczelna.
Tylko, że trochę inna sytuacja, wie pan, bo na Morzu Śródziemnym problem polega na tym, że są grupy przestępcze, które po prostu zarabiają na tym pieniądze. Na naszej wschodniej granicy my nie mamy do czynienia, znaczy może inaczej,
mamy do czynienia z grupą przestępczą,
która się nazywa Putinowska Rosja.
Ale dodajmy jeszcze, że również oficerowie białoruskich służb na tym zarabiają
ale oczywiście,
często,
że tak, ale
tworzą
mówię,
także
tym gangiem przemytników nie są...
A to pan mówi o czym innym, nie mówi pan o szczelności granic, tylko o tym, żeby uświadamiać naszym partnerom, jaka jest polska sytuacja, jaka
nie,
jest różnica.
Mówię o szczelności granic, mówię o tym, że jestem głęboko przekonany, że Unia Europejska powinna przeznaczyć fundusze na wzmocnienie tej granicy. Jestem przekonany, że powinny być projekty dedykowane do bezpieczeństwa, nie tylko granicy, ale w ogóle bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i wiem, że o to będę zabiegał w Parlamencie Europejskim. A proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że walka o te kwestie bezpieczeństwa będzie się odbywać i tutaj w polskim rządzie, i w Europarlamencie. I trochę jest tak, i chcę to, żeby to zabrzmiało jednak tak, jak to wygląda. Ja od dłuższego czasu mówiłem, że my jesteśmy na takiej politycznej wojnie z PiS-em o przywrócenie normalności w Polsce. Na tej wojnie czasami się jest...
Ale w kwestii granicy się zgadzacie.
Nie, nie. Proszę pozwolić. Na tej politycznej wojnie czasami jest się na froncie rząd i to wielki zaszczyt pracować w rządzie pana premiera Donalda Tuska. Czasami się jest na froncie Parlamentu Europejskiego.
A w obu miejscach się jeszcze jest bardzo... zarabia.
Wie pan, panie redaktorze, drugi raz próbuje pan mnie wcisnąć w
ale
rozmowę
ja nie próbuję wcisnąć, ja po prostu mówię o tym, co Polacy myślą na temat Parlamentu Europejskiego.
Wiele lat jestem w polityce. Wiele lat jestem w polityce i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem człowiekiem, dla którego te kwestie akurat są bardzo, bardzo mało istotne. Wie pan, to ja mógłbym odwrócić sytuację tak. Ja jestem ojcem trójki małych dzieci. I wcale to nie jest tak, że ten Parlament Europejski jest jakiś wyjątkowo komfortowy, jak się ma dziecko w wieku przedszkolnym. I nie ma... I wie pan, te niedogodności nie są tak prosto kompensowane nawet wyższymi zarobkami.
To na koniec jeszcze pytanie o to, jak się panu podobała decyzja prezydenta Warszawy w sprawie neutralności przestrzeni publicznych?
Ja czekam, jak w jaki sposób ta decyzja będzie wdrażana. Jak znam Rafała...
Ja bym powiedział, wygląda na to, że ona została wycofana na tym etapie.
Ale nie, mówię, bo jak znam pana prezydenta Trzaskowskiego, on w tych sprawach jest bardzo, bardzo ostrożny i bardzo szanujący uczucia religijne i w ogóle taką kwestie moralnościowe różnych...
Nie ma pan takiego wrażenia, że wycofanie... Bo nastąpiło wycofanie, to trzeba jasno powiedzieć po takim jednym dniu. Wynikało także z tego, że Koalicja Obywatelska uświadomiła sobie, że ten temat w tym momencie to jest fantastyczny prezent dla PiS-u.
No, jest to fantastyczny temat do tego, żeby PiS roztoczył swoje kłamstwa, bo PiS posługuje się kłamstwem w polityce.
Bardzo dziękuję. Marcin Kliwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat na europosła, były szef MSWiA, był naszym
gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.